Jak działać, aby wreszcie się udało? Każdy z nas chce być skuteczny. Jest to truizm. No, ale ta walka o tą skuteczność bardzo różnie się nam udaje. Kiedy słyszymy po raz kolejny tytuł, że ktoś nam chce podpowiedzieć, bo znalazł rozwiązanie czy odpowiedź na pytanie, jak być skutecznym, to oczywiście jesteśmy sceptyczni i macie prawo być. To, o czym ja chcę dzisiaj powiedzieć, to jest o podnoszeniu prawdopodobieństwa twojej, mojej, naszej skuteczności. Ten sposób spojrzenia na swoją skuteczność, na osiąganie celów, oparty jest także na tak zwanym myśleniu nielinearnym. Oczywiście to jest mniej istotne, ważne jest, o co tutaj chodzi. To porozmawiajmy. Otóż bardzo wiele osób planuje pewne zmiany lub wyznacza sobie pewne cele. No i wielokrotnie okazuje się, że wyznaczam sobie cel i go nie osiągam jednak. Zakładam, że będę robić pewną rzecz i jej nie osiągam. Wyznaczam sobie jakiś kierunek działania, że będę tą drogą postępował, nie osiągam. Chcę zmienić sposób postępowania, nie zmienię. Nie odpowiem Wam w sposób bezpośredni, jak to zrobić, żeby to osiągnąć, ale jeszcze raz podkreślam, co zrobić, aby podnieść szanse. I tu pojawia się bardzo ciekawy element. Otóż, kiedy robicie listę rzeczy lub wyznaczacie sobie cel, jak coś osiągnąć, to jest bardzo istotne, bo jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, żadna droga cię tam nie zaprowadzi. Tak samo jak jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, każda droga cię zaprowadzi, więc to nie ma sensu, te dwa stwierdzenia ze sobą nie korelują, a jednocześnie każde jakoś tam brzmi. No bo bez wyznaczenia celu sens się traci samej podróży, a przecież dla samej podróży, jeżeli chcemy podróżować, to też jest cel, to też jest pewna droga, którą musimy zdefiniować. Ale się jednak to nie udaje. Co trzeba zrobić? Aby podnieść prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, zrealizowania listy, punktów na tej liście, bardzo ważne jest, aby napisać sobie, zdefiniować to, czego nie mogę robić lub na co muszę zwracać uwagę, aby się nie wydarzało, co spowoduje, że to, co sobie założę, zrealizuję. I to jest coś, co wielu osobom daje do myślenia, bo samo już to stwierdzenie mówi nam o faktycznie, no przecież gdybym ja się zastanowiła, z czego wynika, że nie zrealizowałem, zamiast znowu zakładać, że zrealizuję, nie myśląc o tym, dlaczego nie doszedłem do tego efektu, który sobie założył. I tu zwrócę uwagę na pewne kwestie. Co nam może przeszkadzać w realizacji danego celu? Co może stać nam na drodze? Przede wszystkim może to być coś, co jest w nas, a więc nasz charakter, sposób myślenia, generalnie rzecz biorąc przekonania, nawyki, przyzwyczajenia. Są także rzeczy zewnętrzne. Jakie one są? To mogą być ludzie, którzy nas otaczają, czyli otoczenie i przede wszystkim ludzie, którzy mają na nas wpływ, większy lub mniejszy, oraz warunki techniczne. Prawda? Nie uwzględniamy pogody, pewne rzeczy będą trudne do zrealizowania, już tak bardzo prosto ujmując. I teraz uwaga, jeżeli tak jest, że wyznaczyliśmy sobie jakieś cele i ich nie realizujemy, zastanówmy się, co spowodowało lub co blokowało nas i nie pomagało nam w tym, nawet przeszkodziło, właściwie zablokowało nam zrealizowanie. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, a reszta już będzie należeć do Was. Bardzo częstym powodem niezrealizowania pewnych założeń, na przykład organizacyjnych, chcę zdążyć napisać jakiś dokument, chcę coś przygotować, chcę coś opracować, chcę posprzątać swoje biurko. Co nam przeszkadza? No przeszkadzajki. Te przeszkadzajki to bardzo często tematy takie jak telefon, to, że zwracam uwagę na rzeczy, które leżą dookoła i zaczynam się nimi zajmować, to są osoby, które są w moim otoczeniu. Bardzo częstym przykładem w pracy jest to, że ja zakładam, że usiądę i coś opracuję, okazuje się, że rozbijają mnie właśnie przeszkadzajki. Co mogę teraz zrobić, aby je usunąć? A więc mogę wyjść poza biuro i pracować poza biurem. Mogę w biurze wytworzyć atmosferę, która będzie komunikatem: hej, ja chcę teraz mieć spokój. Oczywiście w jaki sposób to zrobię, ważę, aby w skuteczny. Mogę oznajmić innym: słuchajcie, pracuję teraz do 9 nad czymś niezwykle istotnym, chcę, żebyście mi nie przeszkadzali. I teraz też to trzeba zrobić skutecznie. Kolejną rzeczą może być mój charakter, moje nawyki. Na przykład przychodzę do pracy rano, mam bardzo ważną rzecz do zrobienia, ale od czego zaczynam? Zaczynam od tak zwanych pierdółek, przepraszam za wyrażenie, albo i nie przepraszam, bo to życie. Czyli zaczynam zajmować się małymi sprawami. Bardzo często zaczynam zajmować się sprawami błahymi, dlatego że jest mi łatwiej zacząć. Stąd pochodzi słowo prokrastynacja, po angielsku procrastination. Przesuwamy na później, na później, na później, a tłumaczymy się tym, że są inne rzeczy do zrobienia teraz. Teraz uwaga. Kolejnym obszarem, który będzie nam przeszkadzał, a tak a propos jeszcze do poprzedniego, wyobraźcie sobie, że to właśnie rozpoczynanie dnia od kawy w pracy bardzo często jest powodem, dla którego nie zrealizuję później wielu spraw, bo mi się przesuwać będą następne kwestie. Bo jak robię kawę, to przy okazji idę z kimś porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. A gdybym jednak nie zaczął od kawy, tylko zaczął od danej pracy i wpadł w rytm najpierw, a później sobie na przykład nastawiam budzik i 15 minut później budzik dzwoni, mówię: teraz zasłużyłem sobie na kawę, wtedy wpadłem w rytm. A teraz uwaga. Kolejną grupą tematów niezwykle istotną to są osoby, które nas otaczają. Nie tylko te, które nam przeszkadzają, bo pytają o różne rzeczy, a my się nimi zajmujemy, ale to są osoby, które są toksyczne w naszym otoczeniu. A więc nie tylko to, że nam przeszkadzają, no takim przeszkadzaczem może być także dziecko, na przykład, które ma 6-7 lat, a jeżeli my dziecka nie przyzwyczajamy, że mamy prywatny czas dla siebie, to w tym momencie co się dzieje? Dopuszczamy, że to dziecko będzie nam przeszkadzać. Teraz dziecko lubi uwagę. Jeżeli ja skupiam się na czymś, to dziecko widzi, że na nie nie zwracam uwagi, więc będzie tym bardziej mi przeszkadzać. Jeżeli ja nie wypracuję z dzieckiem tematu pod tytułem mamusia, tatuś czy ktokolwiek inny ma prawo do swojego czasu i nie przyzwyczaję dziecka do tego, że będzie się samo bawić przez pewien czas, to w tym momencie jestem narażony, narażona, że nie zrobię wielu rzeczy i bardzo często będę mówić: znowu mi się nie udało zrobić, bo się działo to, 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 to. I żeby to znowu wyeliminować, po to to robimy. I teraz wracamy do osób toksycznych. Osoby toksyczne to są osoby, które karmią nas non-stop informacjami, sposobem zachowania, reakcjami, które wybijają nas z rytmu. Bo jeżeli ja mówię, ja teraz będę zwracać uwagę na to, na to, na to i na to, a tamta osoba w sposób świadomy lub podświadomy będzie na nas reagować: wiesz co, no ale wiesz, to jest trudne, nie przejmuj się tym, że ci się może nie udać. Oczywiście to jest taka sytuacja skrajna, ale bardzo często w naszych działaniach, kiedy chcemy przebudować na przykład swoje myślenie, chcemy podejmować decyzje, jesteśmy dziećmi naszych rodziców, którzy to rodzice lubią ingerować w nasze życie. My podejmujemy decyzję, że chcemy coś zrobić, ale ten rodzic albo tak przysłowiowa na przykład teściowa, tak, przychodzi i mówi: ja się nie będę mieszać, ale wiesz, dobrze by było, żeby. I teraz powiązanie jest toksyczności zewnętrznej, tej osoby zewnętrznej, z naszym wewnętrznym przekonaniem, że nie wypada na przykład kontestować tego, co mówi ta osoba, albo co ja mam zrobić, przecież ja chciałam to zrobić, no ale cóż, będę denerwować tamtą osobę. A więc kwestia priorytetów i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to nie jest uniwersalny przepis, który klikniecie sobie, ale uniwersalność tego przepisu brzmi następująco. Jeżeli ja jestem świadom tego, czego chcę, powinnam zastanowić się, czy w przeszłości próbowałem i się nie udało. Jeżeli tak, zadać sobie pytanie, z czego wynika, że mi się nie udało. I zadam sobie pytanie, jakie są cechy we mnie, jakie są cechy w otoczeniu i tutaj mamy ludzi, ich toksyczność, ich sposób myślenia i tak dalej, jak ja ich odbieram, czyli moja interakcja na to oraz uwarunkowania techniczne. Jeżeli ja na przykład pracuję, ostatnio miałem taką sytuację w firmie, gdzie pracowaliśmy nad strategią firmy, ale pracowaliśmy także nad skutecznością, jak ją wdrażę. Firma ma open space tak zwany i ileś tam 9-10 osób pracuje w open space. Okazało się, kiedy ja się przyjrzałem tej atmosferze, że open space jest dobre, ale tylko i wyłącznie w pewnych obszarach, na pewnym etapie. Jeżeli na przykład pracują osoby, które mają różne inne zadania, skupiania się na pewną kwestią i nie potrzebują interakcji tak dużej z innymi osobami, lepiej w open space dać odgrodzenie, które pozwala na to, żeby wstać i spojrzeć, ale nie takie zupełne open space, kiedy ja widzę wszystkich dookoła, bo nawet jak ktoś przechodzi, to ja zwracam na to uwagę i mnie to wybija, rozbija. I to jest taka techniczna sytuacja, którą też powinienem chcieć zmienić, jeżeli. Jeżeli non-stop dookoła jest gorąco, idę pić, a gdybym miał normalną atmosferę, to może coś zrobić, może zastanowić się, czy to jest dobre miejsce do pracy. I tu już mógłbym wymieniać każdy z nas w oparciu o swoje doświadczenie życiowe i o logikę da sobie z tym radę. Ważne jest, żeby zrobić listę rzeczy obok celów, obok tego, do czego dążymy, obok chęci zmiany, wpiszmy to, co nam może przeszkadzać, a w związku z tym, czego nie robić, do czego nie dopuszczać, kogo nie dopuszczać. Tak często skończycie na tym, że zdacie sobie sprawę, że najbliżsi są osobami toksycznymi. W związku z tym życzę Wam powodzenia ze zderzeniem się z rzeczywistością, ale czemuś to służy. Oczywiście przekażcie te informacje innym, bo świeca, od której odpalana jest następna, niczego nie traci, nawet jeżeli zgaśnie. A więc warto. Zapraszam, na ekranie macie adres, pod którym znajdziecie bezpłatne materiały rozwijające obszary myślenia, działania, skuteczności. Po tej stronie można zasubskrybować ten kanał, do czego zapraszam. A po tej stronie jest połączenie do następnych filmów, które w tym temacie dadzą nam do myślenia. Póki co życzę wszystkiego najlepszego. Bądźcie skuteczni. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.